Czy gdyby w kokpicie prezydenckiego Tupolewa byli tylko piloci, samolot bezpiecznie by wylądował? W faktach opinia Wiesława Jedynaka z Komisji Badającej Katastrofę Smoleńską. Po oszustwach na wnuczka policjanta teraz pojawiły się oszustwa na NFZ. W faktach też o baterii do telefonu, którą będzie można naładować w minutę, a w faktach kulturalnych RMF FM o polskiej premierze musicalu Eltona Johna. Przeciążony zadaniami dowódca i dekoncentracja załogi wynikająca z obecności dodatkowych osób w kokpicie. Taki obraz, zdaniem gościa kontrwywiadu RMF FM, wyłania się ze stenogramów z Tupolewa. Ujawniony przez dziennikarza RMF FM nowy zapis tych stenogramów znajdziecie na rmf24.pl. Wiesław Jedynak, członek Komisji Badającej Katastrofę Smoleńską, mówi, że obecność osób trzecich bardzo radykalnie zaburza pracę załogi. Konrad Piasecki ponownie w faktach.
Witam.
Konradzie, czy to znaczy, że przy sterylnym kokpicie to lądowanie mogło się według twojego gościa udać?
Nie mogło, bo jak mówi Jedynak, bezpieczne lądowanie przy takiej pogodzie ani fizycznie, ani technicznie nie było możliwe. Zdaniem gościa kontrwywiadu załoga owszem mogła zniżyć się na bezpieczną wysokość i potem wykonać odejście, ale tego nie zrobiła, być może także dlatego, że warunki, w jakich działała, nie sprzyjały skupieniu.
Ta załoga nie była równo obciążona pracą, dowódca był przeciążony w naszej ocenie, więc na pewno był to czynnik, który powodował dekoncentrację.
Mówiąc wprost, piloci powinni wyprosić wszystkich z kokpitu, zamknąć drzwi i rozpocząć wtedy manewr lądowania?
Tak to powinno wyglądać.
I tak, zdaniem Jedynaka, powinna nakazywać im to wojskowa procedura. Jeśli chodzi o nowe fragmenty stenogramu, członek komisji Millera mówi, że nie zmieniają one jego oglądu sytuacji i że wciąż można mówić jedynie o pośredniej presji na załogę Tupolewa.
Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Ciężarówka wjechała w budynek szkolnej sali gimnastycznej w Chruścicach na Opolszczyźnie. Do szpitala trafił kierowca. W sali na szczęście nikogo nie było. Jedna osoba została ranna po zderzeniu busa z ciężarówką na autostradzie A2 w okolicach Ozorka w Łódzkiem. Lewy pas autostrady w stronę Poznania jest zablokowany. Tak może być jeszcze nawet przez półtorej godziny. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył do prokuratury Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawa dotyczy oszustów podszywających się pod pracowników NFZ-u, informuje nasz reporter Bartłomiej Paulus. Bartku, jak działają przestępcy?
Oszuści odwiedzają chorych i udając pracowników funduszu wypytują o wydatki na leki. Przekonują, że pomogą w załatwieniu refundacji. Warunek to okazanie konkretnego banknotu. Dzięki temu oszuści dowiadują się, gdzie dana osoba trzyma pieniądze. Po takiej wizycie oszczędności jednak znikają. NFZ przypomina, pracownicy funduszu nigdy nie załatwiają spraw w mieszkaniach pacjentów. Każdą podobną sytuację warto zgłosić na policję.
Nowe, rewolucyjne baterie do naszych smartfonów i laptopów zapowiadają naukowcy z Uniwersytetu Stanforda.
Zbudowane na bazie aluminium ogniwa mają zastąpić dotychczas używane litowo-jonowe czy alkaliczne.
W studiu, jak słyszycie, Grzegorz Jasiński.
Dzień dobry.
Grzegorzu, według zapowiedzi Amerykanów nowe akumulatory mają mieć praktycznie same zalety i żadnych wad. To jest możliwe?
Ma być możliwe. Będą tanie, niepalne, nieszkodliwe dla środowiska. Ich ładowanie potrwa zaledwie minutę, a akumulator bez straty pojemności wytrzyma nawet 7,5 tysiąca cykli ładowania i rozładowywania. Dodatkowo jeszcze baterie będą elastyczne, umożliwią więc budowę elastycznych gadżetów. Próby wykorzystania aluminium do budowy akumulatorów trwały od lat, dopiero teraz jednak udało się zbudować dla nich odpowiednią grafitową katodę. Rozwój tej technologii może rozwiązać jeszcze jeden ważny problem. Zdaniem konstruktorów, nowe akumulatory w odpowiednio większej skali oczywiście będą mogły też gromadzić energię otrzymywaną ze źródeł odnawialnych, na przykład elektrowni wiatrowych czy słonecznych.
Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. A teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kasiu, o polskiej premierze musicalu Eltona Johna będziesz mówić na początek.
Musical Billy Elliot Eltona Johna właśnie i Lee Halla inspirowany jest historią tancerza Royal Ballet. Tę historię możecie też znać ze wzruszającego filmu w reżyserii Stevena Daldry'ego. Akcja rozgrywa się w Wielkiej Brytanii w latach 80. na tle burzliwych, górniczych protestów przeciwko zamykaniu kopalń. Billy Elliot, syn i brat górnika, osierocony przez przedwcześnie zmarłą matkę, odkrywa w sobie talent i pasję do tańca. Ale w opinii jego rodziny i środowiska to nie przystoi chłopcu. Twórcy mówią o tym musicalu, że jest o spełnianiu marzeń. Polska premiera w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Pojutrze. W księgarniach właśnie pojawiła się pierwsza kompletna biografia Kurta Vonnegutta, autorstwa Charlesa Shieldsa. Twórczość autora słynnej rzeźni numer 5, czy Kociej Kołyski, jest tylko tłem do opowieści o jego prywatnym życiu. Poznajemy go jako człowieka pełnego sprzeczności. Niezbyt szczęśliwego, ale sympatycznego i z poczuciem humoru. Książkę Zdarza się, Kurt Vonnegut, Życie wydała oficyna Albatros. W Hollywood odbyła się premiera filmu Najdłuższa podróż. Rolę kowboja, który musi wrócić na arenę po ciężkim wypadku, by ratować rodzinne rancho, gra syn Clinta Eastwooda, Scott. To nie jest tylko film o rodeo, to opowieść o miłości, przeznaczeniu, zrealizowanych i niespełnionych marzeniach, o śmierci i tajemnicach i o tym, jak ważne są wybory, których w życiu dokonujemy. W polskich kinach Najdłuższa podróż pojawi się w czerwcu.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.